The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Mamy czwartek, siódmy dzień października, a jest to 280 dzień bieżącego roku. Słońce wrzesło o godzinie 7.03, zajdzie o 18.33, a więc dzień dzisiejszy trwa 11 godzin i 30 minut. Przed mikrofonem Barbara Ilnicka, która zaprasza Państwa do wysłuchania dzisiejszej audycji. A imieniny obchodzą Amelia, Justyna i Marek. 77 stopni w dniu dzisiejszym to maksymalna, jutro o 1 stopień więcej, a później pomiędzy 74 a 69, a więc jesień już naprawdę się rozpoczęła, zresztą widać to po drzewach i krzewach oraz po naszym ogrodzie. Absolutnie na pewno. A aforyzm dnia dzisiejszego? Nie planuj każdej chwili, bo może okazać się, że zaprzepaścisz najpiękniejsze momenty swego życia.
Zabierz ze sobą słowa, co mogą zapomnieć o drugim człowieku. Podążaj wytrwale drogą, co stale wyznacza kierunek do celu. By jasno określić sens, który mieści się w naszym wyobrażeniu. O tym, co trzeba zrozumieć, by z nieba zaczerpnąć się rodzi we mnie zwątpienie w mojego wyboru dążenia do spraw, które mogłyby znaczyć wiele, gdyby nie sposób myślenia. Żeby od nowa cieszyć się życiem, szukam wartości istnienia i ze współczucia ludzi dla siebie wybieram proste zdarzenia. Się pozbyć chwili tej, która z pozoru niczego nie zmienia. Przeglądam swoje życie na nowo i segreguję wspomnienia. Odnawiam moje przymierze z Bogiem, myśląc, że się zmieniłam. A Bóg patrzy na mnie i myśli sobie, kobieto,
Anna Czartoryska i Zabierz mnie z sobą. Kalendarium. Rok 1477. Założono Uniwersytet w Uppsali. Jest to najstarsza uczelnia w Szwecji i krajach skandynawskich. Rok 1571. Odbiła się bitwa morska pod Lepanto między Turcją a Ligą Świętą. Zakończyła się zwycięstwem koalicji antytureckiej. Rok 1620. Podczas odwrotu wojsk polskich spod Cecory zginął Stanisław Żółkiewski, hetman koronny Rzeczpospolitej Obojga Narodów, wojewoda litewski, sekretarz królewski od 1573 roku, zwycięzca wielu kampanii przeciwko Rosji, Szwecji, Imperium Osmańskiemu i Tatarom. Rok 1913. W fabryce samochodów Forda w Highland Park w stanie Michigan zainstalowano pierwszą ruchomą taśmę montażową o długości 250 stóp. Dzięki temu wyprodukowanie jednego samochodu trwało ponad 3 godziny, a tempo produkcji wzrosło o 3500%. Autorem pomysłu był założyciel fabryki Henry Ford, uważany za twórcę masowej motoryzacji. Rok 1918. Rada Regencyjna Królestwa Polskiego wydała manifest do narodu polskiego, formułujący zasadę niepodległości Polski na podstawie 13 punktu orędzia prezydenta Stanów Zjednoczonych Thomasa Woodrowa Wilsona i zapowiadający odbudowę państwa obejmującą wszystkie polskie ziemie dostępem do morza. Rok 1919 powstało Królewskie Towarzystwo Lotnicze KLM. Holenderskie linie lotnicze. Obecnie jest to najstarsza linia lotnicza na świecie. Rok 1920. W Suwałkach została podpisana umowa polsko-litewska, wytyczająca tymczasową linię demarkacyjną na spornych terenach. Wileńszczyzna przypadła Litwie. Rok 1920. Uniwersytet Oksfordzki po raz pierwszy przyznał kobiecie stopień naukowy, równoważny stopniem otrzymanym przez mężczyzn. Rok 1940. W nocy na 8 października oddziały dywersyjne Armii Krajowej przeprowadziły akcję o kryptonimie Wieniec, polegającą na wysadzeniu torów kolejowych na 6 liniach komunikacyjnych wokół Warszawy. Rok 1943. W Łagrze w Kotołas w obwodzie archangielskim, mając 44 lata, zmarł Eugeniusz Bodo, właściwe nazwisko Eugeniusz Bogdan Junot, amant przedwojennego polskiego kina, piosenkarz, producent filmowy. Grał m.in. w filmach takich jak Piętro wyżej, Strachy czy Pieśniarz Warszawy. Rok 1944. W obozie Auschwitz-Birkenau doszło do największego w historii obozowego buntu. Zginęło 451 więźniów. Rok 1949. Na obszarze radzieckiej strefy okupacyjnej proklamowano Niemiecką Republikę Demokratyczną. Rok 1951. Józef Stalin ogłasza światu, że ZSRR jest w posiadaniu bomby atomowej. Rok 1965. Początek eksodusu Kubańczyków do Stanów Zjednoczonych. Celem unormowania żywiołowych ucieczek z wysp, na przykład łodziami wiosłowymi, w Waszyngton 1 grudnia 1965 roku otworzył most powietrzny. 20 lat później, czyli w roku 1985, palestyńscy terroryści uprowadzili na Morzu Śródziemnym włoski statek Achille Lauro z 400 pasażerami na pokładzie. 9 października porywacze poddali się władzom egipskim zamiast za opuszczenie tego kraju. Rok 2001. Stany Zjednoczone ze wsparciem koalicjantów rozpoczęły ataki na bazy Al-Kaidy w Afganistanie, dając tym samym najdłuższej w historii Stanów Zjednoczonych wojnie, a mianowicie w wojnie afgańskiej. Rok 2003. Znany aktor Arnold Schwarzenegger został gubernatorem Kalifornii. Rok 2006 została zamordowana Anna Politkowska, rosyjska dziennikarka znana ze swego krytycznego stosunku do rządu Władimira Putina oraz wojny w Czeczenii, autorka książki Druga wojna czeczeńska. Napisała także kilka książek o prezydencie Putinie. Zginęła zastrzelona przez nieznanego sprawcę, a kwestia jej śmierci nie została wyjaśniona do dnia dzisiejszego, ale przecież temu nie należy się specjalnie dziwić.
Zapraszamy do reklamy.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215-423-4824. Mówiąca świetnie po polsku, pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczony adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 4824. 24.
Ból kręgosłupa nie musi być już Twoim problemem. Prywatny Szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowanie Twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer plus 48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Rada Polityki Pieniężnej podniosła podstawową stopę procentową o 0,4 punktu procentowego do poziomu 0,5%. Jest to pierwsza podwyżka stóp od 9 lat. Decyzja oznacza, że oprocentowanie lokat i kredytów złotych może wzrosnąć. Za podwyżką stóp przemawia sytuacja gospodarcza kraju, mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.
Mamy podwyższoną inflację, która będzie jeszcze w kolejnych miesiącach przyspieszać. W naszym regionie banki centralne już kilka miesięcy temu rozpoczęły zacieśnienie polityki monetarnej, a więc ta decyzja była potrzebna, rynki jej oczekiwały, tyle tylko, że te oczekiwania były bardziej kierowane na listopad czy końcówkę, a nawet początek przyszłego roku.
Dziś Rada zdecydowała też o podniesieniu stopy rezerwy obowiązkowej z poziomu 0,5% do 2%. Jest to minimalna kwota, jaką banki komercyjne muszą przechowywać w banku centralnym w celu zabezpieczenia ich wypłacalności. Co najmniej kilkaset osób wzięło udział w spotkaniu z liderką białoruskiej opozycji demokratycznej Swiatłaną Cichanouską w Warszawie. Wydarzenie dla białoruskiej diaspory w Polsce zorganizowała Fundacja Białoruski Dom, który określany jest jako niezależna ambasada Białorusi. Uczestnicy przynieśli flagi i transparenty, a także portrety więźniów politycznych. Na koniec wspólnie z białoruskim Wolnym Chórem zaśpiewali utwór Mury runą.
Są demokratycznej Białorusi.
Myślę, że nasza diaspora powinna trzymać się razem, by nie rozpłynąć się, by móc także działać na korzyść naszego kraju, ponieważ nam na nim zależy. Jest pod okupacją dyktatury.
Powiedział mi jeden z uczestników wydarzenia. Sprzeciwiają się reżimowi Aleksandra Łukaszenki. Wielu z nich miało biało-czerwono-białe flagi i transparenty. Na jednym z nich napisali wolność dla więźniów politycznych w Białorusi, a jest ich już ponad 800. Wieczorem w geście Solidarności kilkaset osób zapaliło symboliczne światełka.
Pragniesz swobody, to wiary.
Nie da się patrzeć na to bez bólu, ale patrzymy na to też z nadzieją, że wszystko się zmieni na lepsze.
Paulina Kurek, Polskie Radio.
Pochylając głowy na znak hołdu dla ofiar, ponawiamy dzisiaj zobowiązanie: nigdy więcej nienawiści, nigdy więcej rasizmu, nigdy więcej ludobójstwa, napisał prezydent Andrzej Duda w liście skierowanym do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w 80. rocznicę zbrodni w Babim Jarze. W kijowskim Babim Jarze odbyły się dziś uroczystości rocznicy masowego mordu dokonanego przez hitlerowców na Żydach. W obchodach uczestniczyli prezydenci Ukrainy, Izraela i Niemiec. Uszanowano pamięć ponad 100 tysięcy ofiar.
Masowe morderstwa Niemcy rozpoczęli jesienią 1941 roku. Nieludzką zbrodnię przypomniał prezydent Wołodymyr Zełenski. W ciągu dwóch dni naziści zamordowali w Babim Jarze 33 771 Żydów. Modlitwę za pomordowanych przeczytał prezydent Izraela Yitzhak Herzog. Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier mówił o niemieckiej odpowiedzialności za Holokaust. Zbrodnia przeciw ludzkości, jaką był Holokaust, nie rozpoczęła się wraz z powstaniem niemieckich fabryk śmierci w Auschwitz, Treblince, Sobiborze, Majdanku, ale wcześniej, podczas ofensywy na wschód. Szacuje się, że do końca niemieckiej okupacji Kijowa w Babim Jarze rozstrzelano od 100 do 150 tysięcy osób. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio.
Wirtuozi z całego świata w Filharmonii Narodowej w Warszawie walczyli kolejny dzień o udział w drugim etapie 18. konkursu chopinowskiego. Dziś był czwarty dzień przesłuchań.
Przed jurorami wystąpiły dwie Polki, Joanna Goranko i Aleksandra Hortensja Dąbek, która po zejściu ze sceny przyznała, że cieszy ją możliwość zaprezentowania swojej interpretacji utworów Chopina publiczności.
Nie tylko na celu wygranie zajęcia jakiegoś miejsca, ale przede wszystkim uzyskanie więzi, która jest, uważam, najważniejsza, czyli więź publika, artysta.
Część melomanów ma już swoich faworytów. Niektórzy z nich śledzą konkurs od lat.
Jesteśmy bywalcami od lat 70. na konkursach, więc jeszcze pamiętam. Pamiętam Martę Argerich, jak grała.
Kibicujemy i chcielibyśmy, aby jeden uczestnik z Polski zajął wysokie miejsce.
Ostatnie przesłuchania pierwszego etapu już jutro. Jury dopuści do niego nie więcej niż 40 pianistów. Agata Woźniak, Polskie Radio.
Wiadomości prezentowała Marzena Godon. Migracja nie może być już pretekstem, by nie inwestować w pracowników, infrastrukturę lub narzędzia do pracy, mówił brytyjski premier Boris Johnson na konwencji Partii Konserwatywnej. Podkreślał, że odpowiedzią na problemy z dostawami Wielkiej Brytanii nie jest powrót do masowej imigracji, a kontrolowana imigracja, pozwolenia, by przybywali tu ludzie najbardziej utalentowani. Więcej na ten temat londyński korespondent.
Zmniejszymy nierówności społeczne, zbudujemy sprawiedliwszą i bardziej zieloną Brytanię. To obietnice premiera. Ale Boris Johnson odniósł się też do jesiennych kłopotów swego rządu. Braki na stacjach benzynowych, gdzieniegdzie pustawe półki sklepowe. W wyniku Brexitu i pandemii brakuje kierowców ciężarówek. To przejściowe, zapewnia jednak premier i dodaje, że nie będzie powrotu do poprzedniego modelu, do opierania się na pracy imigrantów. Odpowiedź to kontrolowanie imigracji. Pozwolenie, by przybywali tu ludzie najbardziej utalentowani, ale imigracja nie może już być pretekstem, by nie inwestować w pracowników, w infrastrukturę lub w narzędzia pracy. Ale wielu przedstawicieli świata biznesu nie kryje niepokoju. Konserwatywny Lord Simon Wolfson, szef jednej z sieci odzieżowych, zwolennik Brexitu, ostrzegł dziś, że rząd robi błąd, a rąk do pracy brakuje szczególnie w domach opieki i restauracjach czy hotelach. W tych sektorach panują panika i zwątpienie, ostrzegł Lord. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn.
NATO wycofało akredytację 8 dyplomatom rosyjskim misji przy Sojuszu, którzy byli niezdeklarowanymi oficerami rosyjskiego wywiadu, przekazała agencja Associated Press. Przekazał agencji Associated Press jeden z urzędników NATO. Szef Komisji Spraw Zagranicznych Dumy Państwowej Leonid Słucki powiedział, że Rosja odpowie na ten krok. Do końca października liczba akredytacji przy NATO dostępnych dla przedstawicieli Rosji zostanie zmniejszona z 20 do 10, dodał pragnący zachować anonimowość urzędnik NATO. Polityka NATO wobec Rosji pozostaje niezmienna. Wzmocniliśmy nasze zdolności do odstraszania i obrony w odpowiedzi na agresywne działania Rosji, ale pozostajemy jednocześnie otwarci na konstruktywny dialog, podkreślił urzędnik cytowany przez Associated Press. Twierdzenie na to, że wydaleni dyplomaci byli oficerami wywiadu, jest bezpodstawne, przekazał z kolei agencji Interfax deputowany Słucki, kierujący Komisją Spraw Zagranicznych niższej izby rosyjskiego parlamentu. Słucki zapowiedział, że odpowiedź Rosji może mieć niesymetryczny charakter, ale nie sprecyzował, na czym dokładnie miałby polegać. Ostrzegł, że wydalenie dyplomatów przez NATO przyczyni się do jeszcze większego napięcia w relacjach między sojuszem a Moskwą. Stosunki między NATO a Rosją są napięte od czasu anektowania przez Rosję w 2014 roku ukraińskiego Krymu, przypomina AP. Dodaje, że w ostatnich latach bezpośrednie rozmowy między stronami zostały jeszcze bardziej ograniczone, a wśród spornych tematów znajdują się m.in. rozwój broni nuklearnej przez Rosję i wtargnięcie jej myśliwców w przestrzeń powietrzną krajów NATO. Działania głównego forum dialogu Rady NATO-Rosja jest zawieszone. Ponad 18 miesięcy temu sojusz zaproponował spotkanie w ramach Rady NATO-Rosja i ta propozycja jest nadal aktualna. Piłka jest po stronie Rosjan, przypomniał wypowiadający się dla agencji Associated Press natowski urzędnik. W dokumencie znajdą się też akapity o obecnej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Europosłowie są jednak podzieleni w sprawie tego, jak ta sytuacja powinna zostać opisana.
W projekcie rezolucji Europarlament wzywa do solidarności w ochronie granic Unii, w tym granicy polsko-białoruskiej. Docenia też starania służb granicznych. Na wniosek socjaldemokratów do rezolucji dopisano jednak jeszcze jeden akapit, który krytycznie odnosi się do niektórych decyzji polskich władz, między innymi dotyczących dostępu mediów do terenów przygranicznych. Ten ostatni zapis krytykuje Anna Fotyga, europosłanka Prawa i Sprawiedliwości. Jej zdaniem burzy to jedność Europarlamentu w bardzo ważnej sprawie.
Nie zgadzam się z tym, żeby próbowano nas wyizolować z najważniejszej dla Polski sprawy.
O dopisanie do rezolucji słów krytycznych wobec polskich władz wnioskował europoseł Lewicy Robert Biedroń. W jego opinii była to konieczna zmiana.
Przypomnę, na granicy polsko-białoruskiej zginęło 5 osób. To są informacje, które powinny trafić do opinii publicznej, a polski rząd ma problem z przekazywaniem tych informacji.
O ostatecznym kształcie rezolucji zadecyduje głosowanie. Wyniki poznamy po południu. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio.
W Stanach Zjednoczonych liczba zgonów na COVID-19 w roku 2021 może przewyższyć tę z roku poprzedniego. Prognozują statystyki Uniwersytetu Johna Hopkinsa i Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom, CDC. W Stanach Zjednoczonych epidemia pochłonęła już ponad 700 tysięcy ofiar. Od momentu wybuchu w Stanach Zjednoczonych na COVID-19 zmarło przeszło 707 tysięcy osób. Wynika ze zestawienia Uniwersytetu Johna Hopkinsa. Liczba ofiar epidemii w roku 2000 wyniosła 377 tysięcy. Według CDC przez ostatni tydzień każdego dnia z powodu koronawirusa umiera średnio 1144 osób. Stawia to Stany na ponurej drodze do przyćmienia liczby ofiar z roku 2020. Zwrócono uwagę na to, że zdaniem ekspertów takich jak dr Anthony Fauci, główny doradca medyczny prezydenta Joe Bidena, że podanie trzeciej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 może odwrócić kierunek pandemii. Jak wiemy, w Stanach już zaczęto szczepić trzecią szczepionką najbardziej narażone na zakażenia osoby, a liczba hospitalizacji spowodowanych infekcją koronawirusem spada. Jedynym sposobem, aby zapewnić, że będziemy w dobrej formie, gdy wejdziemy w zimę, będzie coraz więcej zaszczepionych osób. Jak szacuje CDC, blisko 65% Amerykanów otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. I drodzy Państwo, tu jest uzupełnienie tej informacji z dnia dzisiejszego. Otóż Przez ostatnie 48 godzin liczba zgonów była większa niż to, co jest średnią, a wyniosła konkretnie 6597 osób. Mówię o dwóch dniach, nie o jednym, a o dwóch dniach. Także, drodzy Państwo, trzeba na to spojrzeć bardzo poważnie i dać spokój różnym teoriom spiskowym, które nie mają absolutnie pokrycia żadnego w rzeczywistości, a szerzą się jak rozszalały wręcz ogień. Od spotkania z sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych Lloydem Austinem minister obrony Mariusz Błaszczyk rozpoczął wizytę w Stanach. Po oficjalnym powitaniu przed Pentagonem szefowie resortów obrony dyskutowali m.in. o obecności wojsk amerykańskich w Polsce i zakupach uzbrojenia. Więcej na ten temat Marek Wałkuski.
Minister Mariusz Błaszczak przybył przed główne wejście Pentagonu czarną limuzyną punktualnie o 13.30. Zgodnie z protokołem przed budynkiem czekał na niego sekretarz Lloyd Austin w asyście kompanii reprezentacyjnej. Po powitaniu obaj wysłuchali hymnów Polski i Stanów Zjednoczonych. Następnie weszli do środka na rozmowy w gabinecie szefa Pentagonu. Na początku spotkania w obecności dziennikarzy Austin mówił o bliskiej współpracy wojskowej i przypomniał, że służył z polskimi żołnierzami w Afganistanie. Mariusz Błaszczak mówił m.in. o zakupach uzbrojenia w Stanach Zjednoczonych i powiedział, że chce rozmawiać o zacieśnieniu współpracy obronnej. Sprzed Pentagonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
A teraz zgodnie, drodzy Państwo, z wcześniejszą zapowiedzią, od dziś będziemy prezentować książkę noszącą tytuł Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza Przemyka. Napisał znany dziennikarz Cezary Łazarkiewicz, a czyta Maciej Kowalik. Należy dodać, że książka ta będzie prezentowana w formie filmowej. Wchodzi w tej chwili, czy już weszła, na polskie ekrany.
Kłamstwa nie chodzą w pojedynkę. Kłamstwa chodzą stadami. Stadami uporządkowanymi. Kłamstwa układają się w system. Piotr Wierzbicki, Struktura kłamstwa. Wstęp. List napisany przez Barbarę Sadowską, poetkę, której nie znałem osobiście, dotarł do mnie dopiero po 29 latach. Znalazłem go i przeczytałem w czytelni Sądu Okręgowego w Warszawie, gdy wertowałem akta sprawy śmiertelnego pobicia jej syna, Grzegorza Przemyka. Chciałem napisać artykuł w 30. rocznicę jego śmierci. Czytałem wystukane przez nią na starej maszynie do pisania słowa: ludzie o miedzianym czole, utożsamiający milicję z władzą, postanowili poświęcić prawdę dla swoich doraźnych korzyści, skompromitować wymiar sprawiedliwości w Polsce cynicznymi manipulacjami, które będą kiedyś książkowym przykładem niesprawiedliwości. Nie przypuszczam, żeby nastąpiło to prędko. Będzie to w takich czasach, kiedy systematyczne bezczeszczenie grobu mojego świętej pamięci syna Grzegorza będzie już tylko haniebnym znakiem dzisiejszej rzeczywistości. Poczułem, że te trzy zdania skierowane są do mnie. Zgodnie z jej przewidywaniami, nikt przez lata nie odpowiedział na apel, choć miała wielu przyjaciół wśród dziennikarzy i pisarzy. Nie chcieli się z tym babrać? Brakło im siły? Było na to za wcześnie. Padło na mnie, pomyślałem. Część pierwsza. Maj 1983 roku. 12 maja, czwartek. Na łóżku leży chłopiec, zawinięty w śpiwór. To w zasadzie nawet nie łóżko, tylko piankowy materac rozłożony na podłodze i przykryty grubym kocem. Chodzą po nim dwa rude koty, Sabina i Ruzia. Przy legowisku śpi zwinięty w kłębek kundel, trochę przypominający szpica. To Gaś. Przez okno wpadają poranne promyki wiosennego słońca. Jest ciepło i sucho. W pokoju stoi pianino, prezent od ojca, oparta o ścianę gitara, biurko zarzucone książkami i okładkami płyt. Na ścianie wisi tablica z przypiętymi pineskami portretami patronki Francji, świętej Teresy z Lizie, geniusza wszechczasów Alberta Einsteina w pozie szaleńca z wywalonym na wierzch wielkim językiem i guru medytacji transcendentalnej Maharishiego Yogi. To nie Maharishi, ale Krishnamurti. Upiera się dziś przyjaciel chłopca Igor. I wszystkie te foty wisiały w pokoju Basi, a u niego tylko John Lennon. Dodaje. Nad pianinem na ścianie wykaligrafowany zieloną kredką wiersz Rafała Wojaczka Modlitwa bohaterów. Na brednię naszą i na naszą nędzę, na zatwardziałość w naszym szaleństwie i na naszego głodu głośny krzyk, na dom nasz, który opuściły sny, na naszą mowę wielce bełkotliwą, na rozpaczliwie niedorzeczną miłość i na znikomość wszelkich naszych prac, na koszmar nocy i na bezsens dnia, na naszych mistrzów bezradnych i smutnych oraz na sędziów ponuro okrutnych, na biedne matki dogorywające przez nasze winy chcące i niechcące, na nasze serca obrzękłe wątroby, na nasze wargi popękane szorstkie, na roztrzęsione fatalnie ręce, obraz na mózgi w daremnej męce i na te płuca, co bez powietrza, na strach bezsenny, na koszmarny zegar, na wszystko, co jest udziałem naszym, błagamy wzgląd miej, ironiczna pani. W pokoju znajduje się jeszcze ogromna mapa świata z zakreśloną przez chłopca trasą jego wielkiej podróży, która się już nie zdarzy. To ostatni dzień z przyszłością w jego 19-letnim życiu i ostatni radosny dzień w mieszkaniu na 11 piętrze wieżowca w centrum Warszawy. Za kilka dni, kiedy będzie już bardzo sławny, przyjdą oglądać jego pokój zagraniczni dziennikarze. Będą pytać matkę, czy miał jeszcze inne marzenia oprócz podróży. Tak, odpowie. Chciał zdać maturę i dostać się na studia. 10. Do drzwi puka Czarek F., przyjaciel rodziny, który przyjechał w odwiedziny z Radomia. Zapamiętał, że Grzesiek, bo tak ma na imię chłopiec, był uśmiechnięty i zadowolony. I już od wejścia mu się pochwalił, że świetnie mu poszła pisemna matura. Przedwczoraj z polskiego, wczoraj z historii. Dziś umówili się, by uczcić ten sukces, bo przed nim kilka dni luzu. Potem wystarczy zaliczyć egzaminy ustne i droga na studia otwarta. Zaraz zapuka do drzwi Igor, kolega jeszcze z podstawówki, i Kuba, który do niedawna mieszkał z rodzicami w Nigerii. Igor pójdzie do sklepu po wino, postawi butelki w pokoju mamy, bo w mieszkaniu jest jeszcze mama Grześka, Barbara, i jej dużo starsza przyjaciółka, sanitariuszka z powstania, Hanna Staszkowska. To ona zauważa butelki i bardzo jej się to nie podoba. Wyglądała na skonsternowaną, zapamiętał Igor. Denerwują ją te młodzieżowe obyczaje. Chłopcy się dąsają, bo są przecież dorośli, pakują butelki i wychodzą z domu. Czy pili z kubków, czy z kieliszków? Czy szybko, czy raczej wolno? Kto i gdzie kupił wino? Kto za nie zapłacił? Skąd mieli pieniądze i jak był ubrany Grzesiek, gdy wychodził z domu? Za kilka dni wszystkie te szczegóły staną się ważne. Będą o nie pytali prokuratorzy, zachodni dziennikarze, przyjaciele Barbary, próbując odtworzyć ten dzień, minuta po minucie. Grzesiek ma brązowe sztruksy, zarzuconą na ramiona szarawą, niezapiętą koszulę, a na bosych stopach skórzane klapki. Gdy jest ciepło, skarpetek nie nosi. Wychodzą z mieszkania około 15:00. Pod blokiem w pasażu Wiecha spotykają Piotrka Kadlcika, który uczył Grześka gry na gitarze. Kręci się bez celu, czekając na seans polskiego horroru Wilczyca w pobliskim kinie Atlantik. Nie trzeba go długo przekonywać, by ruszył z nimi na Stare Miasto. Dlaczego tam? Grzesiek mówi, że tam oblewają maturę jego koledzy z klasy. Po drodze opowiada o planowanym w wakacje wyjeździe do Dębek nad morze. Nie dojdzie do niego, bo szeregowy Ireneusz Kościuk z 13. Kompanii Operacyjnej ZOMO rozpoczął już służbę na Starym Mieście. Na odprawie w jednostce dowiedział się, że dziś rocznica śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, która może posłużyć działaczom zdelegalizowanej Solidarności do przypomnienia o sobie. Mogą wznosić wrogie okrzyki, że Solidarność żyje albo że wrona skona. Dlatego zomowcy muszą być dziś bardzo czujni. Kościuk ma patrolować teren wokół Placu Zamkowego, a napotkanych wrogów w porządku zatrzymać. Pod kościół świętej Anny dojeżdżają autobusem. Pełno tajniaków i mundurowych. Idą przez plac zamkowy, Świętojańską, koło Bazyliki Jana Chrzciciela na rynek staromiejski. Kolegów z klasy Grześka nigdzie nie widać, więc snują się po uliczkach bez celu. W drodze powrotnej przy wejściu na plac zamkowy Grzesiek wskakuje Czarkowi na plecy. Wygląda to komicznie, gdy Czarek, chwiejąc się na swoich chudych nogach, dźwiga na plecach dryblasa. W końcu potyka się, traci równowagę i upada. Leży. Obok Grzesiek. Wtedy podbiega do nich zomowiec. Szeregowy Ireneusz Kościuk, niewiele starszy od Grześka. Szarpie go za rękaw i domaga się dowodu osobistego. Nie mam, śmieje się chłopak, gdy za jego plecy podjeżdża już radiowóz. Potem akcja przyspiesza. Kościuk popycha Grześka w kierunku milicyjnej Nyski, a gdy ten zapiera się rękoma w drzwiach, zomowiec wyjmuje pałę i tłucze go po plecach tak długo, aż wpadnie do środka. Zanim samochód odjedzie, zdąży wskoczyć do niego jeszcze Czarek. Po chwili radiowóz znika za rogiem. Kuba chowa skórzane klapki, zostawione na placu przez kolegę, a Piotrek biegnie odnaleźć Barbarę, by powiedzieć jej o zatrzymaniu syna przez zomowców. Kuba z placu zamkowego idzie pod znajdujący się za rogiem komisariat na Jezuickiej. Staje na dziedzińcu i nasłuchuje. Dobiega do niego dziki skowyt Grześka. Biją go, myśli. Boi się, że gdy wejdzie do środka w tym momencie, to i on oberwie. Czeka, aż krzyki ustaną, po czym uchyla ciężkie drewniane drzwi komisariatu. Za nimi widzi skulonego na posadzce Grześka. Ma zamknięte oczy i jęczy z bólu. Kuba prosi dyżurnego, by wypuścił kolegę. Nic złego nie zrobił. Chciał tylko uczcić zdaną maturę, tłumaczy. Dobrze by było, odpowiada milicjant, by zjawiła się tu jego matka, zanim zabierze go karetka. Karetka pod komisariat zajeżdża około 17:00. To jakiś wariat, mówią do kierowcy karetki rozzłoszczeni milicjanci. Kierowca patrzy na drobnego bruneta, który stoi w cywilu wśród umundurowanych zomowców i wyzywa ich od najgorszych, a oni potulni nawet pałką nie ruszą. Dlaczego na coś takiego pozwalają? Zastanawia się kierowca. W karcie wyjazdu dyspozytor napisał psychiczny. Ten brunet na normalnego rzeczywiście nie wygląda, bo kto ośmieliłby się tak besztać milicjantów? Dyżurny sierżant wskazuje sanitariuszom tego drugiego, skulonego na krześle bosego chłopaka, w rozdartych na kolanach spodniach i rozchełstanej koszuli. Dopiero teraz kierowca go dostrzega. Ma potargane włosy, twarz pokrytą kurzem i nieobecne oczy. Nie można z nim złapać kontaktu. Nie odpowiada na pytania, tylko się trzyma za brzuch i buja na krześle. W oczach miał strach i przerażenie. Zapamiętał kierowca Michał Wysocki. Sierżant mówi, że to narkoman, ale gdy Wysocki podwija mu ręka w koszuli, nie widzi na rękach nakłuć po igłach. Chłopak nie może wstać o własnych siłach. Iść też nie może. Wysocki zarzuca jego ręce na swoją szyję, łapie pod bok i wolno, krok za krokiem, wyprowadza z komisariatu. Grzesiek ledwo powłóczy nogami. Z pomocą sanitariusza, Jacka, Szystka, sadzają go na tylnym siedzeniu karetki. Droga do pogotowia na chorzą zajmie im tylko 6 minut i 4 sekundy. Tak wykaże późniejszy eksperyment. Przez ten czas chłopak wybełkocze tylko jedno zdanie. Na chorzej ja byłem. W czasie jazdy próbuje złapać sanitariusza za włosy. Wysocki zatrzymuje karetkę, chwyta go za ręce, przytrzymuje chłopaka dla opamiętania i dopiero wtedy ten się uspokaja. Karetka parkuje pod samymi schodami. Pacjent nie reaguje, trzeba go wynieść z auta. Szyzdek z Wysockim biorą go pod ramiona, niosą do holu, wiozą windą na pierwsze piętro, holują pod drzwi gabinetu psychiatrycznego numer 108, kładą go na posadzce i idą szukać lekarza. Psychiatra Paweł Wilman złości się, że znów mu przywieźli nieprzytomnego pacjenta. We trójkę sadzają Grześka na krześle w gabinecie psychiatry. Chłopak siedzi skulony z opuszczoną głową, trzymając się za brzuch. Wtedy wpada do gabinetu zdyszany Czarek. Mówi, że kolegę przed chwilą pobili milicjanci, ale Wilman puszcza to mimo uszu. Chce odesłać pacjenta na oddział psychiatryczny szpitala przy ulicy Nowowiejskiej. Tam mu zrobią płukanie żołądka i stanie na nogi, tłumaczy Czarkowi. Na nic się zdaje tłumaczenie Cezarego, że płukanie żołądka nic nie pomoże, bo to nie zatrucie, tylko pobicie. Grzesiek bełkoce, że chce do toalety. Na parter sprowadza go Czarek, namawiając po drodze do ucieczki. Mają się niepostrzeżenie ulotnić przez małe okienko w ubikacji, tylko że Grzesiek nie ma sił, by ustać na nogach, a co dopiero wspiąć się do okna. Upada. Czarek z sanitariuszem pakują go na wózek i odstawiają do poczekalni na parterze, gdzie czeka na transport do psychiatryka. Matka zjawia się, gdy Grześ wymiotuje już krwią. Próbuje z nim rozmawiać, ale syn nie odpowiada. Jęczy tylko i osłania brzuch rękami, jakby jej w ogóle nie poznawał. Do gabinetu wchodzi w białym kitlu Wilman, wręcza matce skierowanie do szpitala. Turlał się po placu zamkowym i odmówił wykonania poleceń milicjantów. Czyta Barbara i upiera się, że zamiast do szpitala odwiezie syna do domu. Wilman w końcu mięknie. Wiem, w jaki sposób traktowani są chorzy psychicznie i jakim zabiegom są poddawani, tłumaczy później Barbara. Gdyby mój pobity syn został poddany takim zabiegom, spowodowałoby to nieodwracalne skutki. Sądziłam, że wydobrzeje w domu po pobiciu i będzie mógł przystąpić do dalszych egzaminów, co byłoby niemożliwe, gdyby został umieszczony w szpitalu psychiatrycznym. Około 19:00 karetka odwozi bezwładnego Grześka do mieszkania przy Hibnera, dziś ulica Zgoda. Sanitariusze nie mogą jednak wwieźć go na 11 piętro, bo nosze nie mieszczą się w windzie. Muszą transportować chorego na przywiezionym z mieszkania krześle. Kładą go w tym samym łóżku, z którego wstał dziś rano. Tam na moment odzyskuje świadomość. Prosi o ciepłą kąpiel, która ukoi ból brzucha. Potem zasypia. O 3:00 Grzesiek budzi się z letargu. Opowiada matce o biciu. Mówi z trudem. Pamięta, że zanim stracił przytomność, usłyszał, jak jeden z milicjantów wołał do drugiego: bij go w brzuch, żeby śladów nie było. Przez całą noc przy łóżku syna czuwa Barbara. Moczy ręczniki w zimnej wodzie i przykłada mu do bolącego brzucha. To trochę pomaga, bo po każdej zmianie Grzesiek przestaje na chwilę jęczeć. Barbara niewiele mówi. Zapamiętał towarzyszący jej tej nocy Czarek. Jest jak człowiek, który dostał obuchem w głowę.
I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Państwu. Barbara Jelinicka, jak zwykle w czwartek głos oddajemy w tej chwili amerykańskiej Częstochowie i ojcom Paulinom. Do usłyszenia jutro. Bądźcie Państwo bezpieczni. Miłego popołudnia.
Głos z amerykańskiej Częstochowy. Z duchowej stolicy Polonii serdecznie pozdrawia ojciec Tymoteusz Tarnacki, Paulin. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj usłyszymy program przygotowany przez ojca Bartłomieja Marciniaka, a na końcu informacje na temat nadchodzących wydarzeń związanych z naszym sanktuarium.
Drodzy radiosłuchacze, głosu z amerykańskiej Częstochowy, mamy kolejne nasze spotkanie z siostrą Izajaszą Roje, która opowiadała nam o Haiti i tak ogólnie o tej posłudze i pracy tam jako misjonarka. Siostra aktualnie odprawiała swoje rekolekcje tutaj w naszym sanktuarium, a dziś w naszym kolejnym spotkaniu opowie nam o takiej pracy w szczegółach, co tam siostry posługują, jak ta praca na co dzień wygląda, może jakieś doświadczenia, wspaniałe spotkania z tymi różnymi, tak można powiedzieć, no, tubylcami, bo też tamtejsi mieszkańcy właśnie korzystają z waszej posługi misyjnej.
Szczęść Boże. Jeżeli chodzi o pracę i posługę sióstr Felicjanek, to może rozpocznę tak od początku, kiedy siostry zgłosiły się tam w 2010 roku, zaraz po tym pierwszym trzęsieniu ziemi, które było, i siostry pomagały jako pielęgniarki, czy też po prostu były wśród ludzi, aby po prostu przynieść im nadzieję, być z nimi. I wtedy właśnie siostra Merlin Minter ze Stanów Zjednoczonych miała taką pierwszą myśl, żeby jednak być tam na stałe. Nawet spotkała dziecko, które jej powiedziało: tak, wy jesteście tutaj tylko na chwilę, ale z nami nie zostaniecie. I wtedy ta myśl nie dawała jej spokoju i powiedziała do swojej prowincjalnej, że będzie się modlić o takie rozeznanie, czy naprawdę nie mogłybyśmy tam być na stałe z tymi ludźmi. I tak też się stało po kapitule. W 2012 roku siostry przyjechały na Haiti, poszukały miejsca i osiedliły się w Jacmel, gdzie ksiądz biskup bardzo chętnie zaprosił ich do pracy w tej diecezji. I w tej chwili mamy już właśnie tam misję, na której pracujemy. Dzieci do nas przychodzą, ale też oprócz tego, co już mówiłam, o pracy z dziećmi, jest też bardzo, jest też wiele innych rzeczy, które są istotne dla naszej misji. Jedną z nich jest posługa mobilnej kliniki Matki Angelii. Żadna z nas nie jest ani pielęgniarką, ani lekarzem, ale udało się dzięki współpracy z Caritas miejscowym, udało się zatrudnić dwóch lekarzy, pielęgniarkę i farmaceutkę. I siostra Merlen właśnie jest takim jakby dyrektorem tej kliniki. Ona właśnie stara się o to, aby dostarczyć leki, aby organizować całą tą pracę. Ma z nimi spotkanie co piątek, żeby takie organizacyjne. I ci ludzie właśnie, mamy też kierowcę i oczywiście odpowiedni samochód. I oni odwiedzają około 28 miejsc w górach, w miejscach niedostępnych właśnie, z których ludzie nie za bardzo mogą przyjechać, żeby skorzystać właśnie gdzieś z tego, żeby właśnie pójść do lekarza. I to jest bardzo ważne, żeby odwiedzać ich regularnie, ponieważ ludzie często mają na przykład wysokie ciśnienie, czy właśnie są chorzy na cukrzycę i potrzebują tych leków regularnie. I dlatego ta posługa jest bardzo, bardzo ważna w tych miejscach. Są oni bardzo wdzięczni za to, że mogą korzystać z tej pomocy.
Siostro, może tak jak szczególny każdy dzień, jak taki dzień sióstr posługi i pracy odbywa się właśnie tam na Haiti?
Mamy tam modlitwy poranne. O godzinie 7 rano mamy wspólną mszę świętą w języku kreolskim. Przyjeżdża do nas ksiądz w naszej małej kaplicy. I później każda z nas ma jakąś pracę. Ja na przykład założyłam felicjańską szkołę szycia, od kiedy przyjechałam, i zajmuję się właśnie szyciem na maszynie i nauką tych ludzi, którzy się zgłaszają, szczególnie młode kobiety, dziewczyny, ale też i chłopcy, którzy chcą się nauczyć szyć. Też mamy dyżury gotowania oczywiście i oprócz tego właśnie też przychodzą do nas często jakieś młode kobiety z dziećmi, prosząc o pomoc, czy też inne sprawy, które są istotne. Wtedy właśnie załatwiamy do godziny 12, później o 12 mamy wspólne modlitwy i obiad. Po nim mamy taką przerwę, ponieważ jest tam tak bardzo gorąco, że nie da się o takiej porze pracować, więc mamy taką, można powiedzieć, siestę. I po południu około 2-3 rozpoczynamy znowu nasze zajęcia. Tak jak już mówiłam wcześniej, mamy zajęcia z dziećmi każdego dnia. Mamy też dni, kiedy mamy na przykład spotkania biblijne z młodzieżą. Mamy też przygotowanie do pierwszej komunii świętej, do chrztu. Na przykład 2 razy w tygodniu są takie spotkania z dziećmi, z młodzieżą. I co jeszcze? No tak jak mówiłam, działa też klinika, siostra się z nimi spotyka, też organizuje całą tą pracę i to jest taka nasza podstawowa praca. W tej chwili na przykład mamy też taki plan, żeby zbudować piekarnię i też zajmuje nam to dużo, dużo czasu. Są też takie rozmowy przez Zooma ze Stanami Zjednoczonymi, żeby to wszystko organizować, więc ta nasza praca polega też na takiej organizacji tego wszystkiego. Później o godzinie 17 mamy również wspólne modlitwy w kaplicy, nieszpory, które są często w języku kreolskim. Modlitwy poranne mamy w języku angielskim, natomiast popołudniowe w języku kreolskim. No i też różne takie wspólne zajęcia, kolacja wspólna, czy jakaś rekreacja i jeszcze wieczorne takie spotkanie, którym organizujemy też pracę na drugi dzień.
To są właśnie te wasze wewnętrzne prace i posługi, ale także i zewnętrzne, te można powiedzieć prace fizyczne, bo i krawcowa, i tutaj organizatorka różnych
akcji, tak jak matka, siostra dyrektorka tej kliniki mobilnej. A siostro, jaka jest pobożność tych Haitińczyków? Ja tutaj doświadczyłem w naszej amerykańskiej Częstochowie bardzo piękną taką duchowość tych ludzi. Pamiętam, jak nieraz klęczą mężczyźni w kaplicy z podniesionymi rękoma i co ciekawe, bardzo dużo się właśnie modlą mężczyźni. To jest dla mnie takie budujące. Potrafią godzinami nieraz wyklęczyć, czy w kaplicy tej naszej najstarszej, na cmentarzu tej pierwszej kaplicy. A kobiety, widzę, że nieraz podchodzą do tej obrazu i krzyczą do tej Maryi, tak jakby rozmawiały z żywą naprawdę osobą. Takie niesamowite to jest dla mnie, takie bardzo Boże doświadczenie. A jak siostra tam na miejscu, jaka jest ich właśnie pobożność?
Na pewno bardzo lubią śpiewać. W parafii, na przykład my należymy do parafii katedralnej, prawdopodobnie jest około 15 chórów w tej parafii. W każdą niedzielę inny chór ma dyżur, przygotowuje takie śpiewniki drukowane. Msza trwa tak zwyczajnie 2 godziny, ponieważ właśnie jest bardzo dużo śpiewów.
2 godziny?
Tak, to jest norma. Jeżeli jest jakaś msza uroczysta, no to na pewno zawsze dłużej niż 2 godziny. No, także to już jest taka, widać tą ich pobożność właśnie przede wszystkim w tym śpiewie. Ale też dam dwa takie przykłady tej modlitwy, kiedy widziałam, jak właśnie się modlą. To było w każdej parafii, jeżeli jest odpust, to 9 dni... Przez 9 dni jako przygotowanie do odpustu odbywa się taka nowenna. I każdego dnia jest msza święta i adoracja. Całe popołudnie się modlą. Także na przykład jak przyszłyśmy na godzinę 5, to wracałyśmy koło 8 wieczorem do domu. W tym czasie właśnie trwają te modlitwy. I adoracja jest właśnie bardzo żywa, tak jak ojciec powiedział. Ksiądz podchodzi z Najświętszym Sakramentem do każdego. Ludzie wydają różne okrzyki, modlą się na głos, śpiewają i naprawdę przeżywają. Widać, jak bardzo przeżywają tą modlitwę. I byłam zaskoczona pierwszy raz, jak zobaczyłam właśnie, jak to wygląda. Ale bardzo, bardzo właśnie widać tą żywą ich wiarę. A drugim przykładem może być w tym roku, już po pandemii, miałam możliwość uczestniczenia w Drodze Krzyżowej ulicami miasta w Wielki Piątek. To był taki zwyczaj przez wiele, wiele lat w naszej miejscowości. Wszyscy przychodzą, nie tylko katolicy, wszyscy z różnych wyznań. Całe miasto modli się, chodzi ulicami miasta i trwa to dosłownie pół dnia. Wszyscy modlą się, śpiewają, angażują się bardzo, bardzo w tą modlitwę. I na tym tak doświadczyłam właśnie tej pobożności tam tych ludzi. Rzeczywiście są bardzo pobożni.
I na koniec mamy ostatnią minutkę, a kult Matki Bożej.
Kult Matki Bożej też jest rozszerzony. W maju mówią różaniec, nie tak jak my w październiku, jesteśmy przyzwyczajeni, że w maju. I też modlą się do Matki Bożej Częstochowskiej, chociaż nie jestem pewna, ale z tego, co widzimy te obrazy, to one są też wykorzystywane niestety w religii wudu i dlatego jest to, mimo że są oni katolikami, to też korzystają z tej, wchodzą do tych miejsc, gdzie modlą się tą swoją pradawną religią. Jest to trochę takie dziwne dla mnie, ale jakoś jeszcze tego może nie rozumiem, ale będę próbowała zgłębiać to, dlaczego właśnie tak to wygląda.
Może Maryja przychodzi tak jak do różnych sytuacji, różnych miejsc, aby zwyciężyć wszelkie pogańskie te różne wierzenia i te, bo wiem, że to te wudu, to jest szczególnie u nich właśnie ten, ale myślę, że Bóg jest mocniejszy, nie myślę, ale wierzę, że Bóg jest mocniejszy i zło należy dobrem zwyciężać. Bardzo dziękujemy siostro za te właśnie podzielenie się i prośmy Maryja, aby was strzegła, prowadziła, szczególnie Pani nasza Częstochowska. Nawet mamy taki obraz w naszym muzeum, obraz namalowany przez Haitińczyków. Nawet taka bardzo ciekawa Matka Boża Częstochowska. Mario Królowo Polski, Polonii, rozsiana po całym świecie, Pani nasza Częstochowska, módl się za misjonarzami, misjonarkami oraz tymi, którym posługują. Serca wszystkim błogosławi mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. A mówiła z nami dzisiaj siostra
Izajasza Rojek z prowincji Matki Bożej Częstochowskiej w Przemyślu, sióstr Felicjanek,
która pracuje, posługuje na Haiti. Merci beaucoup.
Amen.
Merci, merci.
A teraz zapraszam do wysłuchania ogłoszeń oraz informacji o nadchodzących wydarzeniach w amerykańskiej Częstochowie. Zapraszamy w soboty do amerykańskiej Częstochowy. W każdą sobotę zapraszamy na różne nabożeństwa i modlitwy, które odbywają się w naszym sanktuarium. W pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy na różaniec wynagradzający i mszę świętą z okazji pierwszej soboty miesiąca o godzinie 7 wieczorem w kaplicy Matki Bożej. W drugą sobotę miesiąca zapraszamy na godzinę 7 wieczorem również w kaplicy Matki Bożej na mszę świętą w intencji uzależnionych o godzinie 7 wieczorem. W trzecią sobotę miesiąca zapraszamy na uwielbienie w amerykańskiej Częstochowie prowadzone przez wspólnotę Szema. Rozpoczęcie o godzinie 7.30 wieczorem mszą świętą, następnie adoracja, uwielbienie i modlitwa uzdrowienia. W ostatnią sobotę miesiąca zapraszamy na czuwanie nocne w amerykańskiej Częstochowie. Rozpoczęcie o godzinie 9 wieczorem apelem jasnogórskim. Rozpoczęliśmy prace remontowe schodów głównych oraz tarasu przed kościołem. Dziękujemy Wam, drodzy radiosłuchacze, za Wasze donacje i ofiary złożone na ten cel oraz na nasze sanktuarium. Nabożeństwa fatimskie w amerykańskiej Częstochowie odbywają się od maja do października każdego 13 dnia miesiąca. Plan nabożeństwa to msza święta o godzinie 7 wieczorem, procesja różańcowa po terenie sanktuarium, modlitwy fatymskie oraz modlitwa wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi. 24 października obchodzimy w sanktuarium Dzień Dziecka Utraconego. Jeśli jesteś mamą lub tatą dziecka, które odeszło przed narodzeniem albo wkrótce po przyjściu na świat lub w starszym wieku, oddaj swoje cierpienie Bogu. Modlitwa za dzieci utracone odbędzie się w niedzielę o godzinie 12.30. W ten sam dzień odbędzie się również Dzień Skupienia dla Rodziców po stracie dziecka. W celu ułatwienia organizacji tego wydarzenia prosimy o rejestrowanie się za pośrednictwem naszej strony internetowej. Dziękujemy za wysłuchanie audycji z Domu Matki. Żegna się z Państwem ojciec Tymoteusz Tarnacki, Paulin. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.